dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. Przyznam wam szczerze, że czekałam na dzisiejszy odcinek. Dlatego, że jest to na swój sposób odcinek wyjątkowy. Dlatego, że w tym odcinku mam przyjemność przedstawić wam historię, która została opisana w książce Motyw ukryty autorstwa Katarzyny Bondy i Bogdana Lacha. Jeżeli słuchacie mnie już od jakiegoś czasu, to wiecie, że pierwsza książka tych autorów zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Polecałam wam już jakiś czas temu i naprawdę ucieszyłam się, gdy okazało się, że powstanie druga jej część i znów będę mogła zagłębić się w świat profilowania. Myślę, że też już się orientujecie, że to jest ta dziedzina, która w tym wszystkim gdzieś mnie najbardziej interesuje. Dlatego lubię takie sprawy, gdy mogę przedstawić wam realne działania profilera i jego wnioski. Wiem, że i wy też to lubicie, dlatego myślę, że to będzie bardzo fajny odcinek. Do tego wybrałam sprawę, która pozostała nierozwiązana, pozostawiła jakiś taki niedosyt informacji, dlatego liczę, że będziemy mogli potem o niej podyskutować. Jeżeli będziecie mieli ochotę to zrobić ze mną na żywo, to dzisiaj, bo ten odcinek wychodzi w sobotę, o 20 na grupie Kryminalne Historie Strefa True Crime będzie taka możliwość, ale tym razem z udziałem i waszych kamerek. Jak się domyślacie, lektura książki Motyw ukryty jest już dawno ze mną i mogę wam z czystym sumieniem powiedzieć, że jest to książka, która zdecydowanie powinna się znaleźć na półkach każdego, kto interesuje się profilowaniem, a tym bardziej jak to wygląda na naszym podwórku w Polsce. Dlatego też mam dla was małą niespodziankę. Postanowiłam zorganizować konkurs, w którym do wygrania będzie właśnie ta książka. Jeżeli macie ochotę mieć ją na swojej półce, to zajrzyjcie później na mojego Facebooka Kryminalne Historie i tam poznacie szczegóły konkursu. Zdradzę wam jeszcze tylko, że w książce znajdziecie parę zdań ode mnie, co jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i naprawdę jest mi z tego powodu bardzo miło. Dziękuję wam za wszystkie słowa wsparcia, wasze komentarze i nie przedłużam, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Zacznę od małego sprostowania. W tej historii dane i miejsce będą zmienione, tak jak to ma miejsce w książce. Zostały one zmienione dla dobra śledztwa i dlatego też ja nie podaję oficjalnych danych. Choć oczywiście w internecie jesteście w stanie znaleźć tę sprawę, ja też znalazłam jej szczegóły i wtrącę pewnie parę informacji z różnych artykułów, a źródła podam w opisie. Ale tak jak wam powiedziałam, na potrzeby tego odcinka będę używała danych zmienionych. Na internetowej stronie Wielkopolskiej Policji w zakładce Zaginieni wciąż można znaleźć informacje o zaginionej Dorocie Rapińskiej. Choć od jej zaginięcia mija już 20 lat, wciąż jednoznacznie nie ma pewności, co stało się z dziewczyną w 2000 roku. Miłości zachowaj rozsądek, mawiali starożytni Grecy. Nienawiści dystans. Takimi słowami zaczyna się historia Doroty w książce Motyw ukryty. Być może gdyby to była Maksyma Doroty, żyłaby do dzisiaj. Choć sprawdzane były liczne tropy, takie jak ucieczka, wstąpienie do sekty, wyjazd do innego kraju, to wiele poszlak wskazuje na to, że dziewczyna została zamordowana. Możecie się więc zastanawiać, po co w takim razie zaangażowanie profilera przy takiej sprawie? Jak może pomóc, gdy nie są znane losy poszukiwanej osoby? Przede wszystkim rola profilera w takich sprawach to nadanie właściwego kierunku śledztwu. Profil potwierdza lub nie motyw narzucający się w pierwszej chwili, a dzięki temu oszczędza czas śledczym. Jednak to, co jest istotne w takim profilu, to to, że policjanci otrzymują przeanalizowane informacje pod kątem psychologicznym, dzięki zgromadzonym dowodom, argumentom, hipotezom i przesłankom. Ale nie jest to pigułka, która dawałaby pełen obraz danych. Profil jest więc istotnym elementem śledztwa, ale wskazania profilera nie stanowią w nim dowodu. Profiler skupia się nie tylko na profilu sprawcy, ewentualnego sprawcy, ale tworzy też portret wiktymologiczny, w którym można znaleźć informacje na temat osobowości, charakteru czy stylu życia ofiary. Stara się ustalić także, czy przed kulminacyjnym momentem miały miejsce jakieś ważne wydarzenia, np. śmierć członka rodziny, rozwód, zwolnienie z pracy, porzucenie przez bliską osobę, przeprowadzka, czy nastąpiły jakieś zmiany w dochodach, może jakieś ruchy na kontach bankowych. Dla profilera istotne jest także to, czy np. w ostatnim czasie ofiara dużo schudła, a może przytyła. Wydaje się to nieistotne, ale może być jedną z ważniejszych przesłanek odnośnie tego, że na przykład ofiara mogła być w depresji. Znaczenie ma każdy szczegół, każda informacja, a im więcej osób, do których dotrze profiler, tym lepiej przygotuje odpowiedni portret wiktymologiczny. A zatem nie może tu zabraknąć informacji o wyglądzie, o rozwoju fizycznym, dlatego istotne są także zdjęcia osoby, nad której historią właśnie pracuje specjalista. Te wszystkie informacje prowadzą do tego, by ustalić rytuały ofiary, czyli drobne zachowania typowe dla tej konkretnej osoby. Bo to, co istotne, to to, że sprawca zawsze ukrywa się w tle pewnych wydarzeń z życia ofiary. I mając taki obraz zawodu profilera, możemy powoli zrozumieć, dlaczego do sprawy Doroty został wezwany pan Bogdan Lach. Dorota urodziła się w 1982 roku w niewielkiej miejscowości niedaleko Konina. To jedna z tych miejscowości, gdzie wszyscy się znają. Jak to więc możliwe, że z 3 na 4 listopada 2000 roku wzorowa maturzystka o ujmującej twarzy i dobrych oczach nie wróciła do domu, a jej losy do dziś nie zostały wyjaśnione? Na to pytanie próbował odpowiedzieć profiler Bogdan Lach. I na tej podstawie chciałabym Wam przybliżyć losy Doroty. Jest to jedna z tych spraw, gdy śledczy nie mają wątpliwości, kto odebrał jej życie, ale nie mają dowodów, by ukarać sprawcę. Dorota pochodziła z tak zwanego dobrego domu. Do szkoły podstawowej uczęszczała w swojej miejscowości. Następnie wybrała liceum ekonomiczne w Koninie, do którego dojeżdżała autobusem i kolejką. Była raczej dobrą uczennicą, nie sprawiała rodzicom żadnych problemów. Koledzy z klasy mówili, że była to uczennica pilna i wzorowa, ale pojawiały się tam pewne problemy z okresem dojrzewania i niektórzy z perspektywy czasu oceniliby, że miała sporo kompleksów. Wydawało się, że bardzo silnie potrzebowała akceptacji drugiej osoby. Inna znajoma z jej czasów szkolnych wspomniała, że Dorota przed zaginięciem niewiele mówiła. Raczej trzymała się z boku, była zachowawcza. Z kolei inny obraz przedstawił jeden z jej byłych nauczycieli, który określił ją mianem uczennicy nielubianej w klasie, która w ciągu ostatnich tygodni przed zaginięciem miała też wagarować. Z czego mogła wynikać taka zmiana? O tym za chwilę. Zacznijmy jednak od sytuacji Doroty w domu. Jak już wspomniałam, raczej w jej domu było wszystko w porządku. Miała 2 siostry, obie były młodsze, 14-11-letnia. Oczywiście czasami, jak to między siostrami, dochodziło między nimi do jakichś drobnych spięć, ale nie było to nic niepokojącego. Głównie chodziło o jakieś kosmetyki, ubrania, takie tam zwane kobiece sprawy. Ich rodzice bardzo dbali o to, by niczego im nie brakowało. Sytuacja materialna rodziny była całkiem dobra, nawet bardzo dobra, dlatego że Rodzice Doroty prowadzili największy prywatny sklep w tej miejscowości i całkiem dobrze im się wiodło. Ale pomimo tego Dorota była raczej osobą skromną, uczynną, chętnie pomagała słabszym. Starała się nie pokazywać innym, że ma więcej pieniędzy, była osobą oszczędną. Jeśli chodzi o jej rodziców, to zdecydowanie ze swoją mamą miała dużo lepszy kontakt. Ten kontakt był właściwie doskonały. Jeśli Dorota miała jakikolwiek problem, to zawsze udawała się właśnie do niej. Mama była dla niej autorytetem i przyjaciółką. To jej zwierzała się ze swoich tajemnic, to ją pytała o rady. Wszystko jednak zmieniło się, gdy Dorota poznała chłopaka i się zakochała. Adrian Wesołowski był od niej o 2 lata starszy i był mieszkańcem pobliskiej wsi. Był dobrze zbudowany, miał krótko strzyżone włosy, był średniego wzrostu. Był też typem miejscowego agresora. Jeszcze jako nastolatek został ojcem, ale wychowaniem swojej córki nie był zainteresowany. Gdy Dorota poznała Adriana, ten spędzał swój czas głównie w swoim pokoju. Co prawda miał wyuczony zawód murarza, ale nigdy w tym zawodzie nie pracował. Nie miał też ambicji, aby kontynuować naukę. Bardzo pasowało mu takie bierne życie, polegające na oglądaniu telewizji, graniu w jakieś gry i oczywiście korzystaniu z wszelkiego rodzaju używek. To właśnie on sprawił, że Dorota z dnia na dzień zaczęła opuszczać się w szkole, zaczęła wagarować i straciła dobry kontakt ze swoją rodziną, tym z mamą. Tym razem nie była to sytuacja, gdy rodzice o niczym nie wiedzieli. Wiedzieli aż za dobrze, bo nie dało się nie zauważyć, że ledwo po miesiącu znajomości z Adrianem Dorota miała tak duże zaległości, że być może mogła nie przystąpić do matury. Rodzice próbowali z nią rozmawiać, tłumaczyć, prosić, aby jednak nie przekreślała swojej przyszłości dla jakiegoś chłopaka. Jednak Dorota była zakochana i bagatelizowała ich prośby. Dla niej świat poza Adrianem nie istniał. Wydawało się też, że zupełnie nie dochodziły do niej informacje o Adrianie, o tym, jak był postrzegany przez innych mieszkańców, a był to tak naprawdę typ podrywacza, miał problemy z agresją, bywał impulsywny i zdecydowanie nadużywał alkoholu. Dla dziewczyny nie miało to znaczenia, dla niej był idealny. Problem polegał jednak na tym, że Dorota nie była zbyt pewna siebie. Nie wierzyła w to, że jest wystarczająca dla Adriana. I za każdym razem, gdy mijała ich jakaś dziewczyna, która choćby spojrzała się na niego, zżerała ją okropna zazdrość. Była tak zafascynowana chłopakiem, że dla niego poświęciła nawet swoją wieloletnią przyjaźń. A sytuacja była o tyle ironiczna, że to właśnie przez tę przyjaciółkę, przez Krysię, Dorota poznała Adriana. I właściwie może się to wydawać trochę dziwne, bo wcześniej Krysia i Adrian byli parą. Ale generalnie dziewczyna miała przepracowane to rozstanie, to bardziej Adrian nie mógł sobie pogodzić z tym, że nie są już parą. I paradoks był taki, że Dorota w tamtym czasie chciała im pomóc się zejść ponownie, umówić ich i sprawić, że znowu będą się ze sobą spotykać. Ale to spotkanie nie poszło zbyt dobrze. Odbyło się na dyskotece, a chłopak pokazał się z tej złej strony jako agresywny, chamski i zaborczy. Taki też był właściwie w stosunku do Doroty, która pomimo tego, że zgadzała się na jego wszystkie warunki, i tak nie była w stanie sprostać jego oczekiwaniom. Chłopak był non-stop z niej niezadowolony, poniżał ją publicznie, zrywał relacje, a potem pozwalał się łaskawie przeprosić i przekupić prezentami. Dorota była zaślepiona, bo choć wszyscy z jej otoczenia widzieli, że Adrian jej nie kocha albo kocha ją dużo mniej, to i tak dziewczyna żyła tylko nim. Mogło wynikać to z tego, że Dorota bardzo pragnęła miłości. Bardzo chciała, żeby ktoś ją pokochał, a najlepiej tak, jak to jest w romantycznych komediach. Do tej pory nie wiodło jej się w relacjach damsko-męskich. Nie poznała mężczyzny, z którym udałoby się jej stworzyć jakąś dłuższą relację. Dlatego relacja z Adrianem była dla niej bardzo ważna. Właściwie niepokojące było już to, że gdy Dorota próbowała zeswatać ponownie Krysię i Adriana i jej to nie wyszło, to następnego dnia, gdy Adrian zaprosił ją na randkę, od razu się zgodziła. Tak jakby w ogóle nie dostrzegała, jaką był osobą. Aby wybrać się z nim na pierwszą randkę, nie poszła do szkoły. To były jej pierwsze wagary w życiu. A już po kilku dniach chwaliła się całej rodzinie, że ma chłopaka. Dorota od początku wiedziała, że Adrian ma problemy z alkoholem. I postawiła sobie za punkt honoru, że ona mu w tym pomoże. Że ona pomoże mu zawalczyć z tym nałogiem. Oczywiście było to naiwne myślenie, ale Dorota chciała w to wierzyć. I nawet te początkowe porażki nie przeszkadzały jej w tym, aby Adi, jak zaczęła go pieszczotliwie nazywać, stał się jej całym światem. Jak się łatwo domyślić, rodzice Doroty nie podzielali jej entuzjazmu. Zwłaszcza jej mama, z którą do tej pory była całkiem blisko. Bo nie oszukujmy się, ale w jej oczach Adrian nie był dobrą partią. Tak jak wam też wspominałam, to były niewielkie miejscowości, wszyscy się tam znali. Więc też mama dziewczyny doskonale zdawała sobie sprawę z tego, jaka reputacja chodzi za tym chłopakiem. Do tego doszły problemy dziewczyny z nauką. To, że zaczęła unikać kontaktu ze swoimi rodzicami. Już nie przychodziła do swojej mamy ze wszystkimi problemami. Teraz każdą decyzję omawiała z ukochanym. Im bardziej zagłębiam się w profil Doroty, tym bardziej widzę, że dziewczyna totalnie zagubiła swoją tożsamość. Przestała właściwie być Dorotą, a robiła wszystko, by być idealną dziewczyną Adriana. Zmieniła wszystko. Sposób ubierania, fryzurę, nawet muzykę, jaką słuchała. Nie istniały też już dla niej książki, które kiedyś uwielbiała czytać. Przestała chodzić do kościoła, choć była głęboko wierząca. Dla jej otoczenia było to bardzo zastanawiające, nawet frapujące, że jak to możliwe, iż taka ładna i mądra dziewczyna totalnie w siebie nie wierzy i totalnie siebie zatraca. Dorota w siebie nie wierzyła, a Adrian nie wyprowadzał jej z błędu. A jak się domyślacie, to właśnie jego zdanie było dla niej najważniejsze. Ale nie to było najgorsze, że chłopak nie utwierdzał jej w przekonaniu, że jest wyjątkowa. Gorsze było to, że utwierdzał ją w przekonaniu, że nigdy nie dorówna jego byłej dziewczynie, Krysi, która była też kiedyś jej przyjaciółką. I jak tak myślę, to dla dziewczyny musiało to być naprawdę trudne. Nie dość, że robiła wszystko, żeby zaimponować swojemu chłopakowi, to jeszcze przegrywała ze swoją byłą przyjaciółką, która według Adriana była idealna. Nigdy jednak nie powiedziała Adrianowi, jak się z tym czuje, jak jest z tym źle. Jedyne, co mogła robić, to kontrolować swoje emocje jedzeniem, czasami jego brakiem, czasami jego nadwyżką. Ostatnie miesiące przed jej zaginięciem to były ciągłe wahania masy ciała, by na koniec tak zmniejszyć swoją masę ciała, by musiała nosić rzeczy po swojej młodszej siostrze. Choć wcześniej nie była głośną i energiczną dziewczyną, to teraz stała się cieniem dawnej siebie. A do tego wystarczył drobiazg, by wyprowadzić ją z równowagi. Sprawę nie ułatwiał też fakt, że Adrian dla Doroty był tak naprawdę pierwszym poważnym chłopakiem. A z kolei chłopak miał już spore doświadczenie w tej kwestii. Co tym bardziej imponowało i sprawiało, że chciała zaimponować jemu. Nie wiedziała jednak, że w tamtym czasie Adrian ją często zdradzał, a do tego spłodził dziecko. Ta informacja wyjdzie dopiero później, gdy po Dorocie nie będzie już śladu. Największym stresem dziewczyny było jednak to, że chłopak ją porzuci. Nie istniało dla niej nic gorszego niż strata Adriana. Dlatego robiła wszystko, by zaimponować jemu, jego rodzinie i być cały czas gdzieś blisko niego. Tak naprawdę porzuciła wszystko, co do tej pory robiła dla siebie i żyła tylko tym, by spełnić zachcianki Adriana. Między innymi odbierała jego siostrę ze szkoły. Kupowała prezenty, płaciła za paliwo do jego samochodu, a nawet kupowała alkohol. To jemu też oddała swoją niewinność, to z nim przeżyła swój pierwszy raz i choć dla niej był wyjątkowy, dla niego już niezbyt. Z przyjemnością opowiadał swoim kolegom o szczegółach ich stosunków seksualnych. Do tego sam podburzał jej opinię grzecznej i porządnej dziewczyny i opowiadał na prawo i lewo, że na pewno już się puszczała. To on tak naprawdę inicjował ich bliskość. Wymagał od niej, aby zostawała u niego na noc i kłamała swoim rodzicom, że musi się uczyć. Zamykał wtedy pokój na klucz, a jego rodzice nie byli zbytnio zainteresowani, co młodzi robią w jego pokoju. Kwestia tego, że Dorota jest już aktywna seksualnie, nie wyszła od niej samej. Jej mama dowiedziała się o tym przez przypadek i koniecznie chciała z nią o tym porozmawiać, ale dziewczyna ją zbywała. Teraz matka była jej wrogiem, bo nie akceptowała jej relacji z Adrianem. Choć relacja Adriana i Doroty nie była jakaś długa, właściwie byli razem raptem od miesiąca, to już pojawiały się między nimi poważne kłótnie. Większość z nich oczywiście wynikała z manipulacji Adriana, który robił wszystko, co tylko chciał. Bardzo często też zostawiał dziewczynę, zrywał z nią i oczekiwał, że ta przybiegnie i będzie go obdarowywać prezentami, aby ponownie zgodził się z nią być. I choć mężczyzna łaskawie godził się do niej wrócić, to wciąż podkreślał, że nigdy nie będzie taka jak Krysia. Z kolei dziewczyna nie radziła z tym sobie, ale nie pokazywała tego Adrianowi. Swoją wściekłość wyładowywała na rodzinie. Nie docierały też do niej żadne argumenty. Uparcie twierdziła, że Adrian jest idealny i przekonywała, że jest bardzo szczęśliwa. A jej rodzina nie chciała w to wierzyć, bo dobrze wiedziała, że mają do czynienia z agresywnym człowiekiem, którego boi się jego własna rodzina. Był postrachem w swojej własnej miejscowości. Wszczynał bójki bez powodu. Obrażał i szarpał innych. Podnosił rękę także na kobiety. Jednak podobno wobec Doroty nigdy siły nie użył. Ale znęcanie nie musi być fizyczne, aby bolało. A psychicznie znęcał się nad nią idealnie. I tak 30 października 2000 roku po raz kolejny postanowił zerwać z Dorotą. Oczywiście i tym razem dziewczyna nie chciała przyjąć do wiadomości, że to koniec. Dla niej świat poza Adrianem nie istniał. Nie mogła się z tym pogodzić. Napisała więc do niego list. A brzmiał on tak. Adi, trudno mi to przychodzi, ale wolę napisać ci, niż to powiedzieć. Zostawiłeś mnie, nie mówiąc, gdzie się wybierasz. No ale cóż, przywykłam, że nikt się ze mną nie liczy. Nie mam żalu do ciebie. Może nawet nigdy nie będę mieć. Teraz wiem, że moja matka miała rację. Ja nie mogę dać szczęścia nikomu. Mówiłam ci, że nie chcę cię stracić. Kocham cię. I taka jest prawda. Rozumiem, że nie chcesz takiej panienki jak ja. Nie dziwię ci się. Jeżeli chodzi ci o to, że cię okłamałam, jak twierdzisz, to się mylisz. Nawet nie zauważyłeś, że mam nową kurtkę. Musiałam dziś rano za nią zapłacić, bo zamówiłam ją już dawno. Miałam przy sobie połowę kasy na te kolumny. Ale po co ja ci to piszę, jak i tak mi nie uwierzysz? Za każdym razem, jak do mnie mówisz, coś we mnie umiera. Co zrobiłam nie tak? Jak miałam ci udowodnić, że nie jestem taka jak inne? Nie dałeś mi szansy. Pamiętaj, że i tak cię kocham. I będę kochać. To nie są puste słowa. Nie potrafię kpić z uczuć. Taka już jestem. Jeżeli kiedyś będziesz w stanie mi wybaczyć te głośniki, zadzwoń. D. Jak się pewnie domyślacie, młodzi pokłócili się o to, że Dorota zamiast kupić głośniki Adrianowi, wydała pieniądze na swoją kurtkę. A mężczyzna nie mógł jej tego wybaczyć. jednak chyba zbyt wiele korzyści miał z tej relacji, bo już wieczorem postanowił jej wybaczyć. Parę dni później, 2 listopada, stwierdziła, że boli ją brzuch i powiedziała, że nie pójdzie do szkoły. Ale pomimo tego postanowiła zjawić się w internecie i spotkać z jedną z koleżanek. W tym dniu było w niej jednak coś innego. Chodziło o to, jak się ubrała. Bardzo wyzywająco. W mini spódniczkę, wysokie obcasy i skórzaną kurtkę. Wcześniej tak się nie ubierała. Koleżance szybko nakłamała, że nie było jej w szkole, bo miała krwotok i była w szpitalu. Plan miała inny. Tego dnia umówiła się z Krysią i postanowiła zrobić jej awanturę. Gdy parę godzin później Dorota szła pod rękę z Adrianem i minęli Krysię, ten po raz kolejny powiedział jej do ucha: nigdy nie będziesz taka jak ona. Następnego dnia był wyjątkowy dzień, dlatego że były to urodziny Adriana. Z tego też powodu chłopak robił posiadówkę, a i Dorota oczywiście chciała w niej uczestniczyć i powiedziała swoim rodzicom, że wróci do domu ostatnim autobusem. Co ciekawe, koleżankom przedstawiła inną wersję. Im mówiła, że zostanie u niego na cały weekend. Chłopak niezbyt dobrze przygotował się do swojej imprezy, więc i tym razem musiała mu pomóc Dorota, która zrobiła zakupy dla niego i jego gości. Wydawało się, że sytuacja jest już pod kontrolą, że para się pogodziła, ale doszedł alkohol i Adrianowi przypomniało się, że Dorota zamiast kupić mu jego ukochane głośniki, kupiła sobie kurtkę. Gdy po bezowocnej kłótni w końcu się od niej odczepił, skierował swoją złość na szwagra i siostrę, którzy przyszli złożyć mu życzenia. Oficjalnie według jego zeznań o 20:30 odprowadził swoją dziewczynę na autobus. Na tym ślad po Dorocie się urwał. Jeszcze tego samego wieczoru rodzice Doroty postanowili złożyć zawiadomienie na policji. Ale że był to piątek, poszukiwaniami zajęto się dopiero w poniedziałek. Przeszukano okoliczne lasy, odwiedzono sąsiadów chłopaka, wypytano przechodniów, ale nikt nigdzie nie widział Doroty. Policjanci działali w oparciu o przekonanie, że dziewczyna opuściła dom Adriana, ale jak się później okazało, Adrian od początku fabrykował dowody. Rozkazał swoim gościom, aby potwierdzili, że Dorota opuściła jego dom o 20:30. Z racji tego, jaką miał opinię, nikt nawet nie próbował mu się przeciwstawić i wszyscy potwierdzali jego wersję. W rezultacie mieszkanie Adriana zostało przeszukane dopiero po kilku dniach od zaginięcia Doroty. Być może właśnie te dni zaważyły na jej znalezieniu. Jedyne, na co natrafiono, to kawałek lakierowanej czarnej skóry, którą rodzice rozpoznali jako pozostałość po kurtce ich córki. W tym momencie poproszono o pomoc profilera, pana Bogdana Lacha. To, co na początku zauważył, to to, że jej zachowanie w ostatnich dniach przed zaginięciem bardzo odbiegało od jej dotychczasowych rytuałów i zwyczajów. Zwykle postępowała w sposób bardzo przewidywalny. Lubiła planować i przeważnie trzymała się planu. Frapujące było więc to, że w sobotę była umówiona ze swoją mamą, aby pojechać na zakupy do Konina, by wybrać sukienkę na studniówkę. Na pewno by tego nie przegapiła. Choć była rozdrażniona, schudła i jej związek generalnie bardzo na nią wpływał, to nic nie wskazywało na to, aby miała myśli samobójcze. Była osobą delikatną, więc raczej w sytuacji, w której zostałaby zaatakowana, nie umiałaby się obronić. Fakt, że przez te dni nie kontaktowała się ze swoją rodziną, mógł świadczyć o tym, że dziewczyna nie żyje. A przynajmniej tak przewidywał profiler. Zakładał, że atak na dziewczynę nastąpił w sposób nieplanowany. Zebrane dane o dziewczynie potwierdzały, że jedyną osobą, która miała tak ogromny wpływ na Dorotę, był jej chłopak. I to on sprawiał, że totalnie zatraciła swoją osobowość. I nawet nie wyobrażała sobie, że mogłaby zerwać tak toksyczną relację. Adrian doprowadził ją do uległości i zmiany postawy. Był agresywny, czego Dorota była nieraz świadkiem. Poza tym jako jedyny wiedział o niej wszystko. Po takiej analizie śledczy od razu postanowili przesłuchać Adriana. I podczas pierwszego przesłuchania chłopak potwierdził, że jego dziewczyna wyszła z jego domu około godziny 20. Miał ją też odprowadzić na przystanek, a następnie wrócić do domu. Zeznanie to potwierdzili członkowie jego rodziny oraz jego bliscy koledzy. I choć policjanci czuli, że mężczyzna kłamie, to nie mieli żadnej podstawy, aby móc go zatrzymać. Po całej sytuacji z Dorotą zmieniło się zachowanie Adriana. Można więc by zakładać, że przeżywa tę sytuację, martwi się o nią, ale tutaj chodziło o coś więcej. Adrian z dnia na dzień stawał się coraz bardziej agresywny i zaczął wyładowywać na swojej rodzinie. Pozwalał sobie także na groźby wobec swoich bliskich. Pewnego razu, gdy postanowił pożyczyć od swojej siostry 10 zł, a ta akurat ich nie miała, pobił jej męża prawie do nieprzytomności. Nie miał także oporów, aby zaatakować swojego dziadka. W efekcie interweniować musiała policja. Rodzina postanowiła złożyć zawiadomienie o tym zajściu, ale mężczyzna zaczął im grozić. I żeby potwierdzić, że to nie są groźby bez pokrycia, powybijał w ich domu wszystkie okna. Relacja Adriana z rodziną stawała się coraz trudniejsza. Właściwie trudno to było mówić o jakichkolwiek uczuciach. Była to raczej relacja oparta na bojaźni. Doszło do tego, że własna rodzina bała się Adriana. I jak tylko mogli, trzymali się od niego z daleka. Jego kolejne relacje z dziewczynami również nie były wzorowe. Dalej pozwalał sobie na niekulturalne odzywki, agresję i destrukcyjne zachowanie. Kiedyś jednej ze swoich dziewczyn powiedział, że tak ją zakopie, że nikt jej nie znajdzie i że skończy tak jak Dora. W tym czasie cały czas trwały poszukiwania Doroty. Wciąż nie natrafiono na żaden ślad. Dla profilera był to sygnał, że sprawca dobrze znał teren. Znał też osobowość ofiary i wiedział, co zrobić, aby ta była totalnie od niego zależna. Nie dziwne więc, że Adrian był cały czas właściwie jedynym i głównym podejrzanym. Ale z braku dowodów policja nic nie mogła zrobić dalej z tą informacją. Dopiero po latach zaczął pękać obraz, jaki próbował stworzyć mężczyzna. Między innymi jeden z gości, który był na jego imprezie urodzinowej, w końcu postanowił wyznać prawdę. Powiedział, że nie było prawdą, iż widział, jak Adrian odprowadza Dorotę na przystanek. Twierdził, że został zastraszony i dlatego tak mówił. Według jego zeznań Dorota wcale nie wyszła o 20 i nie pojechała do domu. Tak naprawdę cały czas była w jego domu i siedziała cicho w kącie. Gdy emocje opadły i tym razem naciskał na nią, aby zadzwoniła do swoich rodziców i powiedziała, że jednak nie wróci tego dnia do domu, że zostanie z nim na noc. Około 1 w nocy impreza w końcu się skończyła, wychodzili ostatni goście. Podobno w tym momencie Dorota miała łzy w oczach i skarżyła się ponownie, że Adrian pewnie znów ją rzuci. Nie było to zaskakujące, dlatego że mężczyzna cały wieczór ją ignorował. Nie obchodziło go, jak ona się czuje, co myśli. Wszyscy pili alkohol, pił i Adrian. Dla niego liczyła się tylko dobra zabawa. W końcu były to jego urodziny. Parę godzin wcześniej zapewniał jednak rodziców Doroty, że ta już dawno wyszła na autobus. Gdy później śledczy analizowali wykaz jego połączeń, wynikało, że tej nocy zadzwonił jeszcze dwukrotnie do rodziców Doroty. O 22:21 i 23:58. I było to raczej niespotykane, bo nigdy wcześniej tak nie robił. Właśnie te dziwne telefony sprawiły, że mama Doroty postanowiła złożyć zawiadomienie o zaginięciu swojej córki jeszcze tego samego wieczoru. I choć za każdym razem Adrian odbierał telefon od mamy Doroty, to zapewniał ją, że ta dawno poszła już na autobus. Tej wersji trzymał się przez kolejne lata. Po latach dojdzie też do zeznań kuzynki, która powie, że widziała, jak Adrian otworzył furtkę i jakaś osoba, zdecydowanie kobieta, była w tym czasie w jego towarzystwie. Zarzucił jej też ramię na szyję, tak jakby ją obejmował. I potem weszli na teren podwórka. Następnie kuzynka widziała jeszcze, jak wchodzą do domu. W tamtym momencie nie pomyślała o tym, że to mogła być Dorota. Inna uczestniczka imprezy Adriana również po latach powiedziała, że gdy wyjeżdżała, z pewnością Dorota była jeszcze w domu Adiego. W związku z tymi nowymi informacjami, po latach osoby, które wcześniej składały fałszywe zeznania, otrzymały odpowiednie zarzuty. Po tym, jak Adrian niby odprowadził Dorotę na przystanek, grał dalej niewiniątko. Na przykład kolejnego dnia wydzwaniał przez cały dzień, aby pokazać, jak to martwi się o Dorotę i dopytuje, gdzie ona jest. Następnego dnia przyjechał nawet do rodziców Doroty. Był jednak pod wpływem alkoholu, ale i tak powtarzał, że odprowadził dziewczynę na przystanek. Obwiniał wszystkich dookoła, a gdy rodzice Doroty mu nie wierzyli, zaczął przekonywać ich, że ta popełniła samobójstwo. Jedną z osób, która miała się dowiedzieć, co się stało z Dorotą, była kuzynka Adriana. Miała się z nią spotkać jakiś czas po zaginięciu Doroty i wyznać jej wtedy, że dziewczyna u niego nocowała i że ponownie się pokłócili. I doszło nawet do ataku na Dorotę, bo Adrian rzucał w nią różnymi przedmiotami. W pewnym momencie nie wytrzymał i pobiegł do swojego samochodu, a Dorota za nim. Pojechali do lasu, a tam dwukrotnie ją uderzył i doszło do bliżej niesprecyzowanej sytuacji. Potem nie powtórzył już tego nikomu. Jednak ta informacja wyszła dopiero po latach, więc samochód, którym wtedy jeździł Adrian, został już dawno sprzedany i nie można było go nawet przebadać. Dopiero gdy sprawą zajął się profiler, pan Bogdan Lach, zauważono, jak wiele błędów popełniono w tamtym momencie śledztwa. Według portretu profilera obraz Adriana po zaginięciu Doroty wyglądał w ten sposób. W jego życiu zaszły istotne zmiany. Zaczął nadużywać jeszcze bardziej alkoholu. Zwiększyła się jego agresja. Pojawiły działania przestępcze, spadki nastroju, wymioty oraz agresja wobec kobiet. Według specjalisty tego typu zachowania są charakterystyczne dla sprawców zdarzeń kryminalnych przeciwko życiu i zdrowiu. Mężczyzna nie mógł poradzić sobie z tym, co zrobił, nie mógł się nikomu o tym zwierzyć. Aby uniknąć kary, musiał zostać z tym sam. Do profilera doszły także informacje, że w 2002 roku Adrian podczas pobytu w Bieszczadach mówił osobom, z którymi spędzał wakacje, że rozkawałkował zwłoki Doroty Rapińskiej i zakopał je w różnych miejscach, ale jej szczątków nigdy nie znaleziono. Na podstawie tych wszystkich informacji, jakie zdobył specjalista, napisał w swoim profilu, że analiza zgromadzonego materiału wskazuje, że pokrzywdzona nie żyje. Została zamordowana lub doszło do nieszczęśliwego wypadku. Od jej zaginięcia minęło już dużo czasu. Żaden szpital nie zawiadomił o jej hospitalizacji. Tymczasem relacje z chłopcem, w którym była zakochana, oraz jego późniejsze usilne starania, by świadkowie milczeli albo kłamali, wskazują na związek tego człowieka ze zdarzeniem. Wszystko wskazywało też na to, że Adrian nie planował zabójstwa Doroty, ale też nie można wykluczyć, że w jej zabójstwie brały udział inne osoby, które pomogły mu w pozbyciu się jej zwłok. Prawdopodobnie są to członkowie jego rodziny albo przyjaciele, ale siła zmowy milczenia w tym środowisku jest tak wielka, że może nie wyjść to na jaw. Przez lata nikt nic nie miał na Adriana i mężczyzna żył sobie jak gdyby nigdy nic, aż w końcu został ukarany za to, że dotkliwie pobił swoją partnerkę, która była z nim w ciąży. Został wtedy aresztowany i wtedy to runął mur milczenia i stąd też informacje, które mogłam wam przekazać. Po zatrzymaniu Adriana zaczęła mówić także Krysia, była przyjaciółka Doroty, powiedziała, że Adrian był chorobliwie zazdrosny, że zawsze był pijany i szukał pretekstu do bójki, że ją obrażał i poniżał, że gdy powiedziała, że z nim zrywa, to ją uderzył, a cios był tak silny, że spadła ze schodów. Oczywiście nie udzielił jej żadnej pomocy. Uciekł. Dziewczyna próbowała go unikać, szukała na niego sposobu. Dlatego rozmawiała z nim tak, jak gdyby nigdy nic się nie stało. To był jej sposób na to, aby mieć właśnie upragniony spokój. Nie miała jednak odwagi zerwać z nim kontaktów całkowicie, bo mężczyzna cały czas jej groził. Ostatecznie wyjechała z kraju i do dziś mieszka w Anglii. Tak jak już wam wspominałam, w czasie kiedy Dorota uważała, że są parą z Adrianem, to on już ją zdradzał, spotykał się z innymi dziewczynami, każdej z nich kłamał, dopuszczał się przemocy i znęcał nad nimi. Gdy w końcu uczestnicy owej imprezy urodzinowej Adriana zmienili swoje zeznania, ponownie wszczęto śledztwo. Zgromadzone dowody pozwoliły na przedstawienie mu zarzutu zabójstwa Doroty na podstawie poszlak, które zebrali śledczy. Oczywiście Adrian do dziś się do niczego nie przyznaje, choć odbywa akurat karę pozbawienia wolności za inne przestępstwa. W więzieniu bywa agresywny, zdecydowanie chce szefować, buntuje się. Dopuszcza się pobić, uczestniczy w wielu konfliktach. Raczej jest postrachem tego więzienia. Ciała Doroty do dzisiaj nie znaleziono. Nie ma więc grobu, a jej rodzina nie może jej spokojnie opłakiwać. Wszystko wskazuje na to, że jej ciało ukryte jest gdzieś niedaleko. Być może w okolicznych lasach albo gdzieś na łące. Tego niestety nie wiadomo. Jednak grzebiąc w tej sprawie, natrafiłam w jednym z artykułów na informację, że pod koniec maja 2018 roku na polecenie prokuratury została zatrzymana siostra Adriana. Jak się okazało, znaleziono u niej torebkę Doroty. Prokurator postawił jej zarzut składania fałszywych zeznań. Pojawiły się też nowe materiały dowodowe. Śledczy nie wykluczyli kolejnych zatrzymań, ale żadnej nowej informacji o tym nie znalazłam. Czy to właśnie ta bliska osoba, o której mówił profiler, która być może pomogła w ukryciu ciała Doroty? Tego nie wiem, ale mam już pewne podejrzenia. Oficjalnie śledztwo zostało umorzone 13 listopada 2007 roku. Była też prowadzona przez policjantów z Archiwum X, ale pomimo użycia georadaru nie udało się niczego znaleźć. Znalazłam też wątek, że krakowska policja poprosiła o pomoc jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. Ten stwierdził, że Dorota została zamordowana przez bliską jej osobę. Biorąc pod uwagę informacje, jakie przedstawił profiler, myślę, że to raczej oczywisty wniosek. Jasnowidz dodał jeszcze, że jego zdaniem dziewczyna została wrzucona do zbiornika wodnego. Gdyby Dorota dziś żyła, miałaby 38 lat. Sprawa przedawni się w 2030 roku. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam o tej sprawie, choć tym razem przedstawiłam je głównie na podstawie książki Motyw ukryty, Katarzyny Bondy i Bogdana Lacha. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Czy uważacie, że to Adrian był zamieszany w zaginięcie Doroty, a właściwie jej śmierć? A jeśli nie, to co innego mogło się według was stać? Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. Przypominam też o konkursie i zapraszam was na Facebooka, jeżeli macie ochotę mieć tę książkę na swojej półce, a polecam, bo naprawdę trzyma w napięciu. Dziękuję wam za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc i do usłyszenia.